Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40. Dzień dobry. W lechowych historiach dosyć często staramy się mówić nie tylko o piłce nożnej, ale też innych sekcjach, które budowały historię tego klubu. No i czas wreszcie troszeczkę porozmawiać o kobiecej koszykówce, bo była męska koszykówka, było pływanie, był hokej na trawie. A jeśli chodzi o koszykówkę żeńską, to mam przyjemność gościć w studiu dwukrotną wicemistrzynię Europy z Lechem Poznań, brązową medalistkę Mistrzostw Polski Irenę Linkę. Dzień dobry, pani Ireno. Pochodzi pani ze Szprotawy i w Szprotawii zaczynała pani grać w koszykówkę. Warto o tyle zwrócić uwagę na ten klub, że trenerem tam był nie byle kto, bo Tadeusz Aleksandrowicz, a to tak przecież jest. Później legenda polskiej myśli szkoleniowej.
Zgadza się.
Ale to był początek jego chyba takiej szkoleniowej pracy.
Spod jego rąk w zasadzie wyszło fajnych parę zawodniczek, bo i u nas grała w Szprotawie taka Dana Konowska. Później została namówiona do zmiany dyscypliny i skakała wzwyż i ona jako pierwsza w Polsce osiągnęła 180 centymetrów. To był naprawdę rekord polski, który bardzo długo się trzymał też. Nie? No i później przyszłyśmy my, nie? Ta moja jak gdyby generacja, dziewczyny, które 2 lata starsze ode mnie, no i mój rocznik i później jeszcze jeden rocznik, ale to już spod ręki trenera Kabzy, Grażyna Seweryn.
O, to nie? Znana legenda Wisły, tak, Kraków. Jest. Pani jako 18-latka w 76 roku trafia do Poznania, ale nie do Lecha, tylko do Olimpii Poznań. Olimpia wypatrzyła?
Myślę, że tak, a poza tym po prostu ja już w tym wieku, w wieku 16 lat trafiałam do reprezentacji, na obozy reprezentacji Polski seniorek. Trener Olesiewicz powiedział, że mam bardzo duży potencjał, ale trzeba zmienić grup na ekstraklasę, żeby te mój potencjał, jak gdyby umiejętności się powiększały. Że w drugiej lidze niestety no fajnie, ale jednak, żebym grała w ekstraklasie i wtedy rozmawiałam właśnie ze wspomnianym już Tadeuszem Aleksandrowiczem, który już u nas nie był od roku, bo przeniósł się do Olsztyna wtedy. Rozmawiałam z nim, co powinnam zrobić, czy iść, czy nie iść. I trener powiedział, że mam wybrać właśnie taki klub, gdzie będę grała, nie? Gdzie nie będę zastępczynią niczyją, a byłabym tak w Wiśle, w ŁKS-ie, w Spójni, w Lechu Poznań, bo była Dana Strużyna, Dana Stężycka. Po prostu nie grałabym.
Ciężko by było miejsce w piątce.
Dokładnie, w AZS-ie to samo. I dlatego wybrałam Olimpię, żeby grać.
Ale ekstraklasową Olimpię?
Tak, tak.
Wtedy grała wtedy w ekstraklasie.
Tak, tak, tak.
Bo jeszcze jako zawodniczka Olimpii w reprezentacji Polski pani debiutowała.
Tak, tak,
i to już
tak.
Była seniorska reprezentacja
seniorska,
Polski.
Seniorska, tak, 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 tak.
I pierwsze występy na Mistrzostwach Europy.
W Poznaniu.
Jeszcze jako zawodniczka Olimpii Poznań.
Tak jest.
W Olimpii do 80 roku, no i w końcu musiał przyjść czas na Lecha Poznań, który w tej koszykarskiej hierarchii no, stał wyżej niż Olimpia.
No tak, bo Olimpia no niestety spadła do ówczesnej drugiej ligi i nie bardzo byłam wtedy tak jak gdyby pogodzona z tym faktem, że spadłyśmy i zmienił się trener, który nie bardzo mi odpowiadał i po prostu przeniosłam się do Lecha.
Od 1980 roku w Lechu Poznań 8 sezonów. Skoro mówiliśmy o trenerach, to chyba warto wspomnieć Kazimierza Lewandowskiego, bo to taki trener, który prowadził te Lechitki przez całe lata 80.
Tak, to legenda Lecha. Jak ja przyszłam do Lecha, to on z niektórymi zawodniczkami był na ty, bo to prawie równy rocznik, tak jak Dana Strużyna, z którą on jak gdyby no, był na ty i rozmawiali. Kiedyś pamiętam, była taka historia, jak skończył się mecz, przegrałyśmy niestety ten mecz i on szedł z Daną Strużyną do szatni, wszedł do szatni i Dana zaczęła się w szatni rozbierać. No i dziewczyny mówią, Dana, nie, ona się w końcu zorientowała.
Że trener obok stoi.
W szatni.
W reprezentacji Polski już grała pani jako zawodniczka Olimpii, ale właśnie te największe sukcesy przyszły w roku 1980 i 81, czyli akurat na początku tej przygody z Lechem, bo wtedy Polki dwa razy zdobyły wicemistrzostwo Europy. Taka silna była wtedy reprezentacja Polski?
Bardzo. W tej reprezentacji zaczęłam grać, kiedy trenerem był pan Olesiewicz. Nie powiem, że ta drużyna była stara, prawda, ale były to bardzo doświadczone zawodniczki. Później po niestety porażce tutaj w Poznaniu, gdzie szykowano nam medal, zmienił się trener i został trenerem trenerem
Ludwik Mięta. Ludwik Mięta
i on w zasadzie wymienił całą reprezentację. Została tylko Halina Iwaniec, jako ta najstarsza spośród nas, a poza tym weszły wszystkie dziewczyny z młodzieżowych reprezentacji, czyli 56 rocznik, 57, 9, 8 jak ja i była ta Halina Iwaniec i my byłyśmy takie głodne tego sukcesu, bo weszłyśmy do pierwszej reprezentacji i tak dalej i stanowiłyśmy przede wszystkim bardzo mocny monolit. Wszystkie pochodziłyśmy z takich małych miasteczek, bo Sędziska z Koszalina, bo to było małe miasto, nie było. My ze Szmotawy, dziewczyny z Rzeszowa.
Czyli nie z wielkich ośrodków.
Nie z wielkich ośrodków. Jedyną osobą, która tam była, to była Ela Jeziorkowska i ona była z Polonii Warszawa. A tak, wszystkie byłyśmy z takich małych miejscowości.
Mistrzostwa Europy w 80 roku w Jugosławii i tylko Związek Radziecki był nie do pokonania.
No niestety trafiłyśmy na takie czasy, gdzie drugie miejsce, czy to w Mistrzostwach Europy, czy w Mistrzostwach Świata, to był sukces. No nikt nie był w stanie zagrać z drużyną Związku Radzieckiego, kiedy w drużynie była Ula Siemionowa, 2,17 m. I było nam trudno z nią grać. Ona była jeszcze leworęczna i grała blisko kosza. Drużyna zupełnie inaczej grała, ta rosyjska, niż jak jej nie było na boisku. W tej Banialuce, tam gdzie byłyśmy na tych Mistrzostwach Europy, właściwie to trener też tak wszedł do szatni przed meczem finałowym i tak mówi, no co ja mam wam powiedzieć, nie?
Wyjdźcie i zagrajcie.
Wyjdźcie i zagrajcie, no po prostu, nie?
A po roku we Włoszech? Historia się właściwie powtórzyła.
Dokładnie. Przed meczem właśnie finałowym też trener nas zebrał w szatni na odprawę i mówił, no i co ja mam znowu powiedzieć, nie? No nic nie zrobimy. Ja wiem, jak nic nie zrobimy. Jak Ula Siemionowa, jak wychodziła na boisko, to generalnie sama robiła około gdzieś 4 przewinień. I mówię, raz się ją złapie na ofens i już jak ją wyeliminujemy, to będziemy miały prostą drogę do grania. No i założyłam się z trenerem, że to ja ją wezmę na ten ofens, te 2,17 wzrostu. Ja mam tylko 1,85. Założyłam się z nim o torta lodowego w 81 roku we Włoszech. Wyszliśmy na to boisko, mecz się zaczął, a Ula pozostała na ławce. Grałyśmy naprawdę świetne zawody. Ówczesnej reprezentacji to było najlepsze takie, wtedy grałyśmy po 20 minut, nie po 10.
2 razy 20.
Te 10-12 minut grałyśmy chyba najlepszą koszykówkę wtedy. Prowadziłyśmy raz jednym, raz one, raz ten i do momentu właśnie, kiedy nie weszła Ula w końcu.
Ale już nie dało się złapać na tych faulach.
No właśnie i jak już było 20 punktów w drugiej połowie, to dziewczyny mówią, dobra, no to jak przegrałyśmy, to teraz trzeba tego torta wygrać. I rzeczywiście, ponieważ Ula była leworęczna, jak już mówiłam, to wracała się zawsze w lewą stronę i jak gdyby ja stojąc obok niej, przewidywałam, że jak ona się obróci, to wystarczy, że ja tam będę na tej lewej stronie, ona musi mnie popchnąć, nie? No i tak się stało i ja się przewróciłam. Ula mnie niestety nie dotknęła i zamknęłam oczy ze strachu, bo ja wtedy miałam 4 przewinienia i dziewczyny tak, wiem, że podleciały do mnie i mówią, nie śmiej się, mamy to, wygrałyśmy tort lodowy. No i okazało się, że rzeczywiście jak otworzyłam oczy, to sędzia tak pokazał mnie ofens i widziałam, jak mój trener zgasł.
Tego torta lodowego postawił. Jeszcze we Włoszech postawił.
Tak, się świetnie spisał, bo poszedł do kuchni, ubrał taką wielką czapę, tu miał serwetkę, stolik i z tym lodem przyjechał do mnie właśnie. I wszyscy się zastanawiali, co się dzieje i do organizatorów dostałem taki bukiet kwiatów, bo myśleli, że
urodziny. Ludwik Mięta Mikołajewicz, wtedy trener reprezentacji i Wisły, tak. Kraków, nie ulega wątpliwości, najbardziej zasłużony i legendarny trener w polskiej koszykówce. Jeżeli jeszcze o tej reprezentacji, to chyba takim niedosytem, bo był też występ na Mistrzostwach Świata, a takim niedosytem jest chyba brak awansu olimpijskiego, bo były podejścia pod Igrzyska Olimpijskie.
Dokładnie. Kiedy grałyśmy turniej przedolimpijski na Kubie, grałyśmy naprawdę bardzo dobrą koszykówkę i któregoś dnia znowu też trener przyszedł do szatni przed meczem i powiedział, dziewczyny, rozegramy jakiś meczyk, jutro plaża, nie ma treningów i tak byłyśmy bardzo zdziwione. Okazało się, że polski rząd wycofał w ogóle ekipę olimpijską, nie?
A wy byłyście w trakcie turnieju?
W trakcie turnieju.
Czyli na dobrą sprawę w połowie turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk dowiadujecie się, że faktycznie możecie iść na plażę, bo
dokładnie.
Nawet jak awansujecie, to nie pojedziecie na igrzyska.
Tak jest. No i,
to nawet nie wiemy, jakby to się skończyło. Nawet.
Nie wiemy. Ale ja jestem przekonana, żebyśmy ten awans wykorzystały, bo naprawdę grałyśmy bardzo dobrze wtedy.
Wróćmy do Poznania, wróćmy do Lecha Poznań, te 8 sezonów i tutaj największym sukcesem brąz Mistrzostw Polski w 1984 roku, bo Lech zawsze był mocny, ale jednak no, nie zdobywał tych medali na potęgę. Potem jeszcze było srebro, to już po tak. pani kadencji w 90 tak. roku.
Czegoś tam zawsze zabrakło. Napisałam pracę magisterską o swojej grze. Wysnułam taki wniosek, że troszeczkę nam brakowało jak gdyby odwagi pana trenera, żeby zaryzykować, tak, że na przykład czemu nie można by było wpuścić na boisko razem Eli Barańskiej z Renatą Biegańską. Nie, a trener się tego bał, trener tego nie robił. Zawsze
albo jedna, albo druga.
Albo jedna, albo druga. Nie? I tak być może taki właśnie...
Brak ryzyka.
Trochę. Trener był takim trochę, no takim człowiekiem, który wolał zostawić wszystko jak gdyby tak, jak się toczy, żeby się toczyło. Bał się właśnie takiego, żebyśmy coś ekstra zrobiły, coś innego.
Za dużo spokoju było i tak, szaleństwa
ale,
zabrakło.
Ale szanuję. Ja go bardzo szanowałam i szanuję do tej pory.
No, wszyscy wspominają trenera Kazimierza Lewandowskiego jako faktycznie fajnego, dobrego człowieka. Natomiast waszym domem, gdzie rozgrywałyście mecze, była hala przy ulicy Chwiałkowskiego. Jeszcze przed przebudową, teraz już tam kolejny remont jakiś nastąpił, ale takie drewniane krzesła, miejsca na balkonie, no miała ona swój klimat. Ciasna, ale własna, można powiedzieć.
Dokładnie, dokładnie tak. Bardzo mi się fajnie trenowało, bardzo mi się fajnie tam grało. Był rzeczywiście fantastyczny klimat. Mi się zawsze podobała tak zwana, ja to nazywam zawsze lożą szyderców. Takie dziadki przychodziły, siadały w pierwszym rzędzie przy wejściu, zaraz siedzieli, mieli lornetki. I tak kibicowali. Ale fajnie, fajnie.
Ale to co oni przez te lornetki chcieli zobaczyć? Ławkę no właśnie, po drugiej stronie to... chyba. Mówi się, że koszykarze we własnej hali to lubią mieć taką swoją ulubioną tak klepkę. Pamiętam z jednej opowieści, pani chyba też taką swoją miała, z której dokładnie. Rzut zawsze wchodził, tak?
Tak jest, tak jest.
Z prawej strony?
Z prawej, tak, tak. 45 stopni, prawa strona.
Bo akurat to jest czas, kiedy się ta koszykówka zmieniała i rzuty za trzy punkty chyba wtedy weszły, tak? Właśnie wtedy w 80-tych
latach. To znaczy,
latach.
Jak my byłyśmy na Mistrzostwach Świata w Brazylii, to wtedy tam testowano tą linię rzutów za trzy punkty i okazało się, że nasza drużyna najczęściej, bo oni prowadzili taką statystyki, prowadzili obserwacje, jak to wygląda, bo ta linia była wirtualna, to Amerykanie chyba robili. Notowane były właśnie rzuty oddane za tej wirtualnej...
Nie wliczane do wyniku,
była obserwacja. I wiem, że z tego co pamiętam, to nasza drużyna, nasze dziewczyny właśnie najwięcej tych rzutów oddały i najwięcej trafiły. Fajnie było uczestniczyć w takim...
Eksperymencie,
bo to dopiero zostało wprowadzone na następny sezon.
I akurat jak pani grała w Lechu, to w polskiej lidze też wprowadzono to. Zaczęto wprowadzać. W tych latach 80. była ta rywalizacja między poznańskimi klubami.
Oj, tak.
Bo to AZS miał swoich kibiców.
Oj, tak.
I to takich zaciekłych na Młyńskiej. Tak tam jest. Się ciężko grało mecze wyjazdowe.
Tak jest. Też ciasno, fajnie. Ale fajnie. Długo wisiało takie zdjęcie przy wejściu do hali, takie fajne, duże zdjęcie, ładne bardzo, mojej Teresy Komorowskiej. Przy rzucie spornym, sędziowskim.
W latach 80. takim poznańskim klasykiem były derby z AZS-em.
Dokładnie tak. Wiem, że to zawsze jest tak, że jak się gra, nie, przeciwko w swoim mieście, to jest, to się tak, taka adrenalina udziela, że to jest po prostu nie do opisania. I tak samo kibice to, co robili, nie? I u nas, a już na AZS-ie, to już w szczególności.
Czuć było wielosekcyjność Lecha Poznań w latach 80.
Tak. Bardzo, bardzo fajnie prowadził ten klub jako sekretarz klubu pan Artur Maria Filipowski. Siedziba klubu była wtedy przy dyrekcji kolejowej na obecnie to jest...
Aleje Niepodległości. A wtedy Marchlewskiego.
Marchlewskiego, dobrze.
W suterenie.
Tam generalnie gromadzili się wszyscy. Wszyscy po swoich treningach, no bo trenowało się dwa razy dziennie, po porannych treningach wszyscy się do tego klubu zjeżdżali. Piłka nożna zawsze była tam gdzieś osobno, nie? Przyjeżdżał Marchewka od kolarzy, trenerzy od hokeistów. W ogóle była taka piękna atmosfera w tym klubie. Tam można było wejść do szefa, powiedzieć, szefie co, kawa? No to była, nie? On miał dla nas zawsze czas i zawsze dla każdego miał czas.
To dla każdej sekcji.
Dla każdej sekcji, tam na przykład jak trzeba było coś, ja pamiętam, ponieważ byłam już dość długo poza domem i wchodziły na przykład telefony, poszłam, zapytałam się szefa, czy można by było mi telefon podłączyć. On zawsze miał takie powiedzenie, zobaczę. Nie? Nigdy nie powiedział nie, nie da się, tylko mówił zobaczę. I po paru dniach przychodził i mówił, słuchaj, nie da się. I jak on powiedział, że się nie da, to wiadomo było, że się nie da.
A to
nie?
Był prezesem Bogdan Zajdler wtedy?
Wtedy był, tak. Prezesem był Bogdan Zajdler.
I on dbał właściwie o wszystkie sekcje.
Tak, tak, bardzo. No miał, w cudzysłowie mówiąc, szczęśliwą rękę, nie? No bo wtedy wszystko poszło. I piłkarze, i budowa chyba stadionu, i my tam ten brązowy medal dołożyliśmy. Zawsze tam wysoko byli kolarze. No już o laskarzach nie wspomnę, bo to...
Też zdobywali Mistrzostwa Polski na potęgę w latach 80. Tak. Najlepsza dekada Lecha Poznań, no to zdecydowanie lata 80. Tak. Wasz medal, czy też potem już bez pani udziału w 90. roku wicemistrzostwo Polski, piłkarze, koszykarze, hokeiści na trawie na potęgę zdobywali wtedy medale. No dzisiaj wielosekcyjnego klubu Lech Poznań nie ma. Nie ma koszykówki ani męskiej, ani kobiecej w Lechu Poznań, ale na meczach czy MUKS-u, czy AZS-u Irenę Linkę spotykamy regularnie.
Dokładnie. Bardzo lubię. Przedtem nie przychodziłam, dlatego że pracowałam w szkole i na sali gimnastycznej i jak gdyby ten odgłos piłki to miałam już, że tak powiem, powyżej uszu. Przychodziłam do domu i musiała być cisza i nie mogłam słuchać jej w sobotę albo w niedzielę. Ale teraz jak już przeszłam na emeryturę, bardzo chętnie na każdy chodzę i kibicuję.
No to pewnie zobaczymy się na kolejnym meczu koszykarek AZS-u czy MUKS-u, a dzisiaj dziękuję za wizytę w studiu. Była znakomita koszykarka Lecha Poznań, dwukrotna wicemistrzyni Europy z reprezentacją Polski. Irena Linka była moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.